Dobry wieczór, witam Was Sławomir Szczepaniec, autor i gospodarz cyklu Rozmowy o Biblii, a dzisiaj goszczę w domu Bogdana Czarneckiego.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Bogdan. Jest za oknem ciemno, bo zima się zbliża, już minus temperatura wyświetlała się w samochodzie. No i temat taki, można powiedzieć, nocny, bo chciałem Cię zapytać, czy wierzysz w duchy?
No to porozmawiajmy.
No dobra, bo koleżanka moja, idąc posprzątać znicze ostatnio, bo to jesteśmy po 1 listopada, zobaczyła ducha na cmentarzu, nie? No i ja chciałem Cię zapytać, czy to jest możliwe, jak to jest z tymi duchami? One mogą się w końcu pojawiać, czy nie mogą, nie? Czy te duchy zmarłych nas czasem nie odwiedzają, bo to mnie intryguje, no.
Biblia mówi jednoznacznie, tutaj bym taki jeden werset zechciał odczytać, Hebrajczyków 9:27, a tak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Co do śmierci, a jest tutaj też kolejny werset, który się odwołujemy. Bardzo często jest cytowany werset z Księgi Kaznodziei Salomonowego lub Koheleta, to jest 9:5, jest napisane, że żywiący wiedzą, że umrą, a zmarli zgoła niczego nie wiedzą. Zapłaty też już więcej żadnej nie mają, potem jest mowa, że nie kochają już, nie czują, ich uczucia zniknęły. Nic, po prostu nie ma świadomości, więc Biblia w sposób wyraźny mówi, że duchów jako takich, powiedzmy sobie, ludzi, którzy zmarli, a w jakiś sposób nie mogą się pozostać i plątają na tym świecie, to nie ma.
No dobra, no ale wiesz, ja przeczytam może fragment Tygodnika Powszechnego z grudnia 2008 roku. No i tam jest napisane, że dobry katolik może mieć kłopot z duchami. Nawet widzisz, dobry katolik ma kłopoty z duchami. Stanowisko Kościoła jest w zasadzie jasne. Przeciwne wszelkiego rodzaju spirytyzmowi. Kongregacja Świętego Oficjum dawno temu ostrzegała, tu są pewne dekrety, że jeśli jakieś duchy udzielają odpowiedzi na różne pytania, mogą to być jedynie złe duchy, które godzą się wchodzić w łączność z ludźmi dlatego tylko, aby im szkodzić i pobudzać do złego. I stwierdziła urzędowo, że Kościół absolutnie zabrania jakiegokolwiek udziału w seansach spirytystycznych. No a jakie jest Twoje zdanie? No bo jednak chyba duchy są.
To znaczy się, bywa tak, że ludzie czegoś doświadczają, nie? I mówią o tym, że widzieli kogoś zmarłego, albo mają takie niepokojące przeczucia, albo no, coś im się pokazało, no. I teraz można zastanowić się na temat pewnych zdarzeń w Nowym Testamencie, bo tam na przykład słowo duch w takim sensie, jak to rozumiemy, pojawia się. Nie, czy wiesz?
No właśnie, czy Biblia mówi coś o duchach? Czy ktoś z postaci biblijnych na przykład starał się znaleźć kontakt z duchami na kartach?
Ale zanim powiem o kontakcie, to zobaczmy taką ciekawą przypowieść z Ewangelii Mateusza. To już jest po śmierci naszego Pana, 14 rozdział. To jest taka znana nam wszystkim historia, jak po wzburzonych falach morza. Ja pozwolę sobie odszukać, bo tym razem analogowo, Sławku, czyli mamy książkę.
No to fajnie, bo ja myślę, że większość ludzi ma takie Biblie w swoich domach z tak 2-milimetrową warstwą kurzu, no to można zawsze byłoby trochę je odkurzyć przy okazji.
Tak
nie?
Jest. I tutaj jest taka przypowieść zawarta w Ewangelii Mateusza, 14 rozdziale, 25 do 27
wersetu,
tak jest, to jest właśnie Jezus chodzi po morzu, to jest taki podtytuł, który jest akurat w Biblii Brytyjskiej. W 25 wersecie czytamy, o 4 straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś widząc go idącego po morzu zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. W niektórych innych tłumaczeniach duch. Mhm. I ze strachu krzyknęli. A Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, że jestem, nie bójcie się. Czyli tutaj jest taka historia, że ludzie o tych duchach to zawsze dosyć długo mówili. Ale Biblia pokazuje, że jeżeli coś się komuś pokazywało z niczego, w sensie, że nagle, a potem ktoś się pojawiał, to najczęściej to była istota duchowa, która się materializowała.
No to ciekawe słowo materializowała, tu poznaję. No dobra, no to ja wracam do swojego pytania. Czy, nie wiem, ktoś z postaci biblijnych na przykład starał się znaleźć kontakt z duchami?
Tak jest. Mamy taką historię, co do której do dzisiaj się spierają bibliści. Ona jest zawarta bodajże w 1 Samuelowej, jak król Saul usiłuje się skontaktować, tak, z duchem bodajże zmarłego proroka. I ten duch, albo jakaś zjawa się generalnie pokazuje, która go ostrzega, że bitwa się dla niego skończy źle.
A on sam zostanie zabity.
Dokładnie. I tutaj do dzisiaj są, powiedzmy sobie, są rozbieżne głosy. Jak to mogło być? Próbując to zharmonizować ze wszystkim, co wiemy o Biblii, możemy dojść do wniosku, że to musiało być jakiś zły demon, bo są takie, powiedzmy sobie, upadły nam anioły, które mogą nam się pokazać. Musiał się pokazać Saulowi i coś mu w ten sposób przekazać, bo takiego typu materializacje złych aniołów jak najbardziej się zdarzały.
No to bardzo ciekawych, jakby można powiedzieć, tutaj dochodzimy miejsc, aczkolwiek nie wiem, czy to warto tak rozważać, bo na dworze ciemno i zimno w dodatku. Co to jest duch nieczysty i czy istnieje duch czysty? Ewangelia świętego Mateusza, 12 rozdział, wersety 43 do 45 cyfrowo czytam, bo to już przygotowane mam. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. No i wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera ze sobą 7 duchów innych, gorszych niż on. I wszedłszy, mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. O co tu chodzi?
Ta przypowieść pokazuje nam, że bywały pokazane w Biblii takie historie, że człowiek jest opętany, czyli jest obecna w nim jakaś inna istota. Nie?
To może choroba psychiczna?
No być może jest to choroba psychiczna. Na pewno mamy taką historię też o pewnym mężu, który był opętany całym legionem tychże nieczystych istot, i które nasz Pan Jezus swoją mocą przepędził i wpędził je w świnie. Te świnie
tak,
potem...
stado świń, które zeskoczyły ze skały do morza. Tak, duża jest strata.
No,
tutaj... Jeśli rolnik nie był ubezpieczony, to kłopot.
No to na pewno był dla tego właściciela tych świń kłopot.
No i dlatego Jezusowi podziękowano za współpracę.
No myślę, że to są trochę daleko idące wnioski, natomiast tutaj widzimy w Biblii, że istnieją duchy czyste i nieczyste. I teraz te duchy czyste mają...
No duchy czyste, o. Lubimy rzeczy czyste, nie? Ubrania
tak
czyste na przykład. Samochody ja lubię czyste. Są duchy czyste?
Są. I to
kto to?
Generalnie to są istoty duchowe, takie jak na przykład aniołowie, którzy postępują zgodnie z wolą Bożą. Bo to jest bardzo ważne. Ta czystość jest tutaj... Miernikiem tej czystości jest zgodność intencji i woli danej istoty z Bogiem. Jest też kilka takich ostrzeżeń danych, że bardzo często istoty te przybierają postać anioła światłości, które są, nie są czyste i po prostu udają nam rzeczy złe, udają nam rzeczy dobre. Natomiast takim...
Podszywają się, tak?
Tak jest. Takim ostatecznym probierzem jest owoc. Ale myśmy troszkę daleko od tematów odeszli.
No, tak...
Duchów.
Duchów. No, ale jednak duchy czyste i nieczyste są, więc to należało też wyjaśnić. Rozumiem, duchy nieczyste to duchy złe, tak? Czyli te wszystkie, które mają związek z szatanem, który jest ich wodzem, tak?
No tak, i tutaj jeszcze raz wracam do tego tematu. Te duchy bardzo często mogą udawać rzeczy lub istoty dobre. W wielu wierzeniach mamy mowę o jakichś duchowych przewodnikach, o tych istotach, które nam ludziom szukającym takich prawd okultystycznych pokazują pewne takie tajemnice, ale ostateczny owoc takiej współpracy jest zawsze zły, ponieważ są złe istoty, które mają tylko pozór światłości.
No dobrze, a Devil in Disguise, jak to było w jednej piosence, z tego co pamiętam, taka płyta właśnie, na której była piosenka ludowa w nowoczesnej aranżacji i o małym dziecku na drodze, kiedy diabeł kusił go i przebierał się, a to za jakąś tam piłkę, a to za muchę. Dobrze, no to co się stało z tymi czarnymi aniołami, czyli z demonami, które upadły? W ogóle co to za anioły, że mogły upaść? To jest takie niewiarygodne.
Tu masz taki bardzo ciekawy werset, który można też przeczytać w wersji cyfrowej, Sławku, nie?
Ach, list Judy, pierwszy rozdział, wersety 5 i 6 dokładnie to są. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu. O to mi chodzi. Lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. No to co to za mieszkanie było, które oni opuścili?
Tutaj generalnie przede wszystkim widać, że to są aniołowie, którzy, czy posłannicy, czyli generalnie istoty duchowe, które nie zachowały pewnych reguł, które były wyznaczone przez Stwórcę, nie? One chciały coś więcej, one postąpiły coś więcej, być może kierując się nawet dobrymi intencjami, ale prowadząc do pewnych takich zgubnych skutków. I te istoty właśnie na przykład zaangażowały się w próbę naprawy rasy ludzkiej, o czym możemy czytać w pierwszych księgach Biblii, tak? Jak podczas...
No tak, bo pierwszy świat, to chyba w liście Piotra było wspomniane, pierwszy świat poddany był aniołom, tak?
Tak jest.
Rozumiem, że nawiązujesz tutaj do pewnego rodzaju próby, którą podjęły niektóre jednostki anielskie, naprawy rasy ludzkiej, no można powiedzieć bez potrzeby Zbawiciela, tak?
Tak jest, no była taka próba i wiemy bardzo niewiele, bo to był na pewno bardzo długi okres czasu, kiedy to trwało. Zobaczcie, jest tylko raptem
kilka rozdziałów, kilka przed rozdziałów potopem, 7, tak? 8.
Są duże ogólniki, więc pewne rzeczy możemy tylko domniemywać.
Nefilimowie.
Tak jest. Mamy napisane, że aniołowie jako synowie Boży wiązali się z córkami ziemskimi, rodziły się im olbrzymy. Było wiele nieprawości na świecie, na tyle wiele, że Bóg zdecydował się zgładzić ten świat. Ocalał tylko i wyłącznie Noe i jego rodzina. Także ten świat się źle skończył.
No dobra, no ale tak już patrząc konkretniej, no z tą moją babcią to jakoś tak nie mógłbym porozmawiać. Rok już właśnie mija w tej chwili, jak umarła.
To prawda, że tęsknimy za naszymi bliskimi, którzy odeszli. No nie da rady z niej porozmawiać. Jest demony nas oszukują lub też nasze takie ludzkie potrzeby. Używamy jakichś stolików Ouija? Jak to się...
Widgetów używamy, ale to chyba nie są te rzeczy.
Tak jest.
To nasze dzieci wiedzą, co używają. Ja już chyba za stary się robię.
Różnego typu spotkania w ciemnych pomieszczeniach, gdzie słychać jakieś pukania i tak dalej. Bardzo wiele z tych rzeczy jest oszustwem zwykłym.
No kiedyś mi coś pukało w stół, to się okazało, że Bogdan w czasie nagrania kolanem o nogę od stołu
uderzał. Tak, jak teraz się troszkę hamuje.
Ale go okrzyczałem.
Natomiast niekiedy mogą się zdarzyć też prawdziwe pukania spowodowane nie przez nikogo z obecnych, ale przez jakiegoś demona, który może się podszywać pod osobę bliską. Ja nie wiem, jak procentowo to wygląda, jak wiele z tych spotkań.
Ja się zawsze bałem pukania. Ci powiem, kiedyś mi coś pukało tak w silniku i przy lewym kole, to od razu wiem, że wydatek idzie.
No, myśmy tutaj rozmawiali, że człowiek raz umiera i taka jest... To jest też obecne w pierwszej księdze Mojżeszowej. Po śmierci nie ma świadomości, więc z tymi osobami do momentu, kiedy pojawią się i zostaną wzbudzone, jak to jest napisane w tym czytanym przez nas Hebrajczyków. Tak jest, 9:27 na sąd. O sądzie już rozmawialiśmy chyba?
No, jeśli chodzi o że tak powiem, śmierci i o przebywaniu w prochu ziemi, to miałem rozmowę nagraną ze Sławkiem Cisło. Ty go znasz, był tutaj na kawie.
Tak,
Sławek. Żywy.
No był żywy, to prawda, bardzo sympatyczna wizyta. I teraz... Tutaj możemy zastanawiać się też, czy można zobaczyć ducha.
No właśnie, bo to jest takie przede wszystkim, czy ja moimi oczami na przykład idę przez ten cmentarz, tak jak ta koleżanka, i coś stuka, puka, nagle patrzę, duch.
No, jest taka bardzo ciekawa rozmowa Jezusa z Nikodemem, kiedy tłumaczone są różne rodzaje natur i między innymi jest mowa o naturze duchowej w ten sposób, że nie widać jej, tylko czasami czuć, jakby wiatr powiał. Także ducha nie możemy zobaczyć, jeżeli on tego nie chce. Natomiast wiemy też, że pewne istoty duchowe posiadały możliwość pojawiania się, materializowania się. Czyli po prostu jakby znikąd pojawiały się. Nasz Pan na przykład częściowo pokazał się Pawłowi w pewnej swojej chwale na tyle, że Paweł oślepł.
Na drodze do Damaszku.
Tak jest.
No tak, ale to już było coś, można powiedzieć, takiego ekstra nadzwyczajnego, bo to było jego wielkie, nowe, uwielbione ciało po zmartwychwstaniu. Ale mi bardziej interesuje to na przykład dwóch mężów, którzy wchodzą do Sodomy, tak? Do Lota. To byli aniołowie.
Oni...
A Abraham też miał gości. Nawet placki z nim jedli.
To prawda. I to byli, wyglądali zupełnie zwyczajnie, zupełnie jak zwyczajni ludzie. Domyślamy się, że musieli budzić, coś w nich musiało być, albo w twarzach, albo w tym, że byli rozpoznawani, może mieli bardzo czyste ubrania, tak jak się pokazywali, byli doskonali, także byli rozpoznawani po pewnym czasie przez swoich gospodarzy jako wysłannicy Boży. I takie wypadki mamy, natomiast za każdym razem, kiedy te istoty się pokazują, no wykonują tą materializację, nie? To są istoty duchowe.
Czyli
żyjące.
Można powiedzieć, że z tej postaci niewidzialnej dla oka ludzkiego, biologicznego, tak, złożonego tam, nie wiem, z białka na przykład to oko, z czego ono tam może być złożone, z różnych pierwiastków ziemi, one stają się widoczne. Czyli jednym słowem wprowadzamy tu pojęcie różnicy natur. Muszą być w tej samej naturze lub naturze niższej, tak? od naszej, tu, żeby być widoczne.
I tu dotknąłeś bardzo ważnej myśli, bo jest ciało cielesne, jest ciało duchowe, nie? I ciało duchowe nie jest widziane przez ciało cielesne, ale może być, jeżeli ciało duchowe przybierze kształt ciała cielesnego. Wtedy właśnie przez tą materializację staje się dla nas niższych rangą widoczny.
Taka Czyli osoba. Anioł materializując się jest widoczny dla istoty niższej, którą jest człowiek, tak?
Tak jest.
No dobrze, no ja tylko wspomnę może jeszcze, że mamy różnego rodzaju kamienie, na przykład zwierzaczki człowieka, nie wiem, istoty duchowe, no i Boga, no ale to już...
Tak, no mamy taką...
Różnica natur.
Powiedziałeś o naturach, że są niższe i wyższe. Jest taki szereg natur, od najniższej do najwyższej, od w ogóle materii nieożywionej poprzez najniższe formy życia, zwierzęta. Potem mamy nad tym wszystkim człowieka, mało mniejszego od aniołów, więc nad nim mamy aniołów, potem mamy istoty, aniołów jest szereg rang, potem mamy istoty boskie i tak dalej.
Bogdan, ale powiedz mi proszę, czy ty wiesz, co to jest spirytyzm? Czy ten termin mógłbyś nam wyjaśnić jako duchowny?
Tutaj muszę powiedzieć, że posłużyłem się Wikipedią, żeby sprawdzić sobie ten termin, co to znaczy, bo to ciekawe, że ta wiedza nie do końca do naszych czasów przetrwała w takiej pełnej formie. Otóż w XIX wieku została opracowana taka hipoteza, że w każdym człowieku istnieje taka jego cząstka, która po śmierci się odłącza. Taka jakby, powiedzmy sobie, coś, co dzisiaj nazywamy duszą. I ona się wciela w inne istoty, ale przez pewien okres czasu pozostaje wolna. I z tą taką istotką można się porozumiewać. I do tego istnieją specjalni ludzie, którzy są takimi pośrednikami. Medium po prostu. I te jednostki mogą się porozumiewać z tymi właśnie zmarłymi.
No właśnie o to pojęcie medium. Ja pamiętam, że przy wywoływaniu duchów to zazwyczaj była osoba, która udzielała odpowiedzi, mówiła za ducha, tak? No trzeba sobie zadać w ogóle pytanie, czy to są bajki XIX-wieczne, czy Bogdan, to są rzeczy realne? To są rzeczy realne, o których my mówimy, czy to są bajki? Ten spirytyzm, ukazywanie się demonów, czy warto wywoływać duchy w ogóle? No w ten sposób się ciebie zapytam.
Powiedziałbym tak, że duża część z tych rzeczy, którą poznajemy, jest oszustwem. To są ludzie, którzy często szukają jakiegoś zarobku. A tutaj jest oczywiście pewna część, która nie jest oszustwem i ona jest związana w jakiś sposób z istotami duchowymi, na pewno nie z duszami zmarłych. Jest oczywiście silne zalecenie Słowa Bożego, żeby takimi rzeczami się nie zajmować. Tutaj mamy werset z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 20 rozdział, 6 werset. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, aby naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu.
Pamiętasz, co się działo z tymi, którzy bawili się w takie rzeczy w Izraelu? Co trzeba było z nimi zrobić?
No, byli oni wyrzucani ze społeczności. Taka rzecz to kończyła się najsurowszymi karami, karą śmierci.
O, na przykład ukamieniowanie. Mhm. To jest nieprzyjemne. I myśmy mieli dzisiaj wizytę przyjaciół. Adam i Halinka, bardzo miłe małżeństwo chrześcijańskie. I ten temat, czy wierzysz w duchy, został przez nas poruszony przy stole. Okazało się, że nasi wspólni znajomi mieli jakieś doświadczenia często przed tym, zanim przyszli do chrześcijaństwa. Często na drodze nawrócenia zdarzało się, że takie osoby mogły gdzieś zostać zaatakowane w jakiś sposób, na przykład sugestię umysłową, tak? Przez taką istotę demoniczną. Warto również wspomnieć o tym, z czym ja się w życiu spotkałem, mając siostrę, która opowiadała o swoich koleżankach, prowokujących w pewien sposób, czy też poprzez lekturę różnych książek, czy też poprzez jakby wywoływanie takich praktyk samodzielnie. Jest to zabawa niebezpieczna i zgodzisz się, Bogdan, z tym, że my jako chrześcijanie, którzy studiują Pismo Święte, czytają je, że powinniśmy unikać w ogóle takich tematów, najlepiej.
Tak, to są zdecydowanie sprawy złe, które z początku może mają pozór dobrego, ale prowadzą do złych rzeczy i do zniszczenia charakteru jednostki i nawiązania bardzo czasami być może niebezpiecznych kontaktów z istotami, które są daleko potężniejsze od nas i mogą nami zawładnąć. Także jest to zdecydowanie niezalecane. Ja bym powiedział, powstrzymujmy się jak najdalej od takich właśnie kontaktów.
A z drugiej strony ja może jeszcze dopowiem, gdy z Halinką i Adamem rozmawialiśmy o sposobach radzenia sobie z takimi trudnymi sytuacjami, wspomnieli oni o tym, że szczera modlitwa w takiej sytuacji zagrożenia daje w jakiś sposób odpór tym złym istotą. Mamy też zapewnienie Pisma Świętego, czyli Biblii. Ja je pozwolę sobie zacytować. Służba aniołów, czyli tych właśnie duchów dobrych, tak, duchów czystych, zatacza obóz anioł pański wokół tych, którzy się go boją i wyrywa ich. To jest psalm 34 i werset 8. Mam nadzieję, że część naszych słuchaczy czyta psalmy, bo to są nie tylko wiersze, ale też i pięknego rodzaju modlitwy. No i zalecenie z listu Jakuba to jest taki werset. To jest list Jakuba, 4 rozdział, 7 werset. Zatem poddajcie się Bogu, dajcie odpór diabłowi, a ucieknie od was.
Tutaj chciałbym tylko dodać oczywiście, że słowo w psalmie boją, którzy się go boją, oznacza, mają dla niego daleko idący szacunek i oznacza tych wszystkich tak de facto, którzy...
Mają szacunek, darzą Boga szacunkiem.
Boga szacunkiem.
Bojaźń Bożą mają, bo to jest bardziej staropolskie.
Tak, i pamiętajmy, w takich sytuacjach, kiedy coś takiego się dzieje, bardzo skuteczny odpór daje modlitwa. Tutaj z doświadczenia też Słowo Boże, nasi drodzy przyjaciele wspominali o głośnym recytowaniu psalmów w takich sytuacjach, kiedy
człowiek czuje się zagrożony w jakiś sposób.
Także to mogło przynieść ulgę i spowodować, że ten kontakt z istotami duchowymi mógł się zakończyć bezpiecznie.
No dobrze, my, Bogdan, zakończymy już chyba ten temat, bo włos się jeży troszeczkę, nie wiem jak tobie, ale u mnie bywa. Na pewno nie będę chciał oglądać filmów takich jak Omen, czy takich jak Dziecko Rozmery, bo uważam, że chrześcijanin nie powinien sam wywoływać wilka z lasu. No, a wracając do cmentarza, to się okazało to tej koleżanki, że to pijak w krzakach zasnął, wiesz, i straż miejska podjechała i to żadne duchy nie były tylko na cmentarzu, tylko po prostu no, człowiek pijany, nie? I to tak.
Tak.
Życie, Bogdan, życie.
Życie.
To do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wszystkim za ich czas.